Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu. Przez lata zapomniani i pogardzani, stygmatyzowani jako wrogowie ustroju Polski w jej ludowej odsłonie. Tysiące zamęczone w ubeckich katowniach na terenie naszego kraju, inni skazywani przez sądy PRL na śmierć lub długoletnie więzienie. Wczoraj w całej Polsce obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony specjalną ustawą, której projekt złożył do Sejmu jeszcze w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, mówił, że celem komunistów było nie tylko wymordowanie żołnierzy niepodległościowego zrywu, ale też pogrzebanie pamięci o nich.
Oni zostali wymordowani, oni zostali pogrzebani w miejscach, które nie wszystkie do dzisiaj odkryliśmy, i poddani temu niezwykłemu procesowi, który określamy wyklinanie, żołnierze wyklęci. Przez wiele lat pracowała potężna machina propagandowa, tysiące publikacji, miliony nakładów, mających uczynić z tych ludzi bandytów.
Jak mówią historycy, nawet 50 tysięcy żołnierzy podziemia i współpracujących z nimi cywilów zginęło w Polsce po wojnie. Prezydent Andrzej Duda w swoim wczorajszym przemówieniu powiedział, że historia miała o żołnierzach wyklętych milczeć i zapomnieć, ale współcześnie przywraca się im godność.
Historia miała o nich głucho milczeć na zawsze. Tego chcieli komuniści. Chcieli ich zadeptać. Dlatego chowali ich, wrzucając do dołów bezimiennych, często poubieranych w hitlerowskie niemieckie mundury, po to, żeby dodatkowo ich upodlić i upokorzyć, ale także po to, by zatrzeć ich ślad. Ale historia przestała milczeć, głośno krzyknęła ustami patriotów, przede wszystkim ustami młodych.
Jednym z 20 odznaczonych wczoraj przez prezydenta był kapitan Piotr Marczak, żołnierz ZWZ AK, a także konspiracyjnego Wojska Polskiego. Nie krył on wzruszenia z przywracania godności tym, którzy do końca walczyli o wolną Polskę.
Pamięć nie zawiodła. Chłopcy poginęli, pozostała tylko ich krew w ziemi polskiej. To jest za tych kolegów. Myślało się jedno, żeby wygonić wroga z Polski. Myśmy wierzyli, że zwyciężymy. Mimo tych ogromnych ofiar, wiara nie odstąpiła od nas. Teraz to sam sobie nie wierzę, że doczekałem chwili, w której uznano mi mój trud i polskość.
Co dla Państwa, słuchaczy otwartego mikrofonu, uosabiają żołnierze wyklęci i ich postawa? Czy zgadzają się Państwo z opinią, że bez niezłomnych nie byłoby kilkadziesiąt lat później Solidarności, która przyczyniła się do zrzucenia z Polski komunistycznego jarzma?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Oraz jak zawsze na fanpage'u Radia Zachód na Facebooku. Telefony od Państwa odbiera dziś, przypomnę, Andrzej Gruszka, i mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry, drogi słuchaczu.
Panie redaktorze, ja chciałem zauważyć na olbrzymią się pokrywę za obłudę, fał, zakłamanie.
Kogo?
Lewice, tych wszystkich, wie pan, opozycje dzisiaj są totalitarną.
W czym to się przejawia, pana zdaniem, ta
Już panu powiem,
hipokryzja.
Wytłumaczę, panie redaktorze. Otóż, proszę pana, jeżeli chodzi o na przykład zbrodnie ubeków i tak dalej, NKWD-ców, tego, prawda, że ograniczyli emeryturę im do średniego poziomu emerytów, to krzyczą, że nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Tak czy nie? Mhm. Pamiętamy to, prawda? Stary to powtarzają. Że jeżeli jakiś ubek zamordował, to trzeba jego ukarać. A nie, bo tam byli porządni ludzie i tego. A z drugiej strony, proszę pana, sami używają mowy nienawiści i odpowiedzialności zbiorowej. Bo mówią, że żołnierze wykręci to byli mordercy, zbrodniarze, mordowali ludzi cywilni. Proszę pana, a kto nam zapewni, że to nie była prowokacja NKWD-stów i bezpieki? Ja panu powiem. Wiosną 1945 roku żołnierzy wykręcych w sumie było około 20-30 tysięcy. Walczyli w ponad 300 różnych oddziałach. Natomiast żołnierzy, którzy walczyli, jak oni to powiedzieli, z bandytami, z naszymi żołnierzami wyklęcymi, to powiem tak. 35 tysięcy żołnierzy z NKWD było. 29 tysięcy z Korpusu Bezpieczeństwa Zewnętrznego. 24 tysiące UBEK-ów i 56 tysięcy milicjantów.
Mhm. Dziękuję.
To nie było, wie pan,
ostatnie
nie...
zdanie, proszę, bo czas już się skończył.
Ostatnie zdanie. Wie pan, to były niewspółmierne siły. Oni nie mogli sobie poradzić z taką garstką 20-30 tysięcy. 140 tysięcy musieli żołnierzy swoich. I wie pan co?
Dziękuję bardzo, panie Marianie. Próbuje się dodzwonić kolejny słuchacz, a ja tylko patrząc w to, co historycy ustalili do tej pory, w sumie przez organizacje podziemne w okresie w latach 44-56 minionego wieku przewinęło się około 200 tysięcy osób. W latach 44-45 to właśnie podziemie było głównym przeciwnikiem komunistów rozpoczynających swoje rządy w Polsce. Ostatni leśny, tak zwany leśny żołnierz ZWZ-AK, a później WiN, Józef Franczak, pseudonim Lalek, zginął dopiero, można powiedzieć, długo po tym okresie, czyli w październiku 1963 roku. Według badaczy IPN ostateczna liczba ofiar zbrodni komunistycznych w latach 44-54 sięga nawet 50 tysięcy osób. Około 250 tysięcy osób zostało skazanych z powodów politycznych przez areszty więzienia i obozy pracy podległe Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Przeszło 1 100 000 polskich obywateli. Dziś rozmawiamy o żołnierzach wyklętych i pytamy państwa, co sądzicie. Dziś, w 2020 roku, no 70 lat prawie od tych wydarzeń, o ich postawie, jak oceniacie? I odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
Tak, ja odbieram to w ten sposób, że to jest po prostu po raz kolejny wykorzystywana gra przez pana Dudę, przez cały ten pseudopatriotyczny PiS, po to, by przed wyborami hajcować środowiska narodowościowe, tak, polskich patriotów, którzy dobro ojczyzny mają na pierwszym miejscu. Panie redaktorze, nie łudźmy się. Trzecia RP jako państwo z tektury nie zdało żadnego egzaminu. Ci wszyscy mordercy, cała ta stalinowska żydokomuna i tu trzeba to podkreślać, bo to całe SB, NKWD, wszystkie te resorty siłowe, bezpieczeństwa, to było obsadzone Żydami. To ci ludzie mordowali Polaków,
no,
a nie
chyba, było na... chyba pan troszkę nadinterpretuje.
Chyba nie nadinterpretuje.
Chyba jednak
pana,
tak.
Proszę posłuchać historyków, zaprosić do radia pana Jerzego Roberta Nowaka.
No to nie jest jedyny historyk, z którym bym chętnie porozmawiał, ale proszę kontynuować.
No ale nie wolno, wiadomo, że są tematy, o których nie wolno mówić. Panie dyrektorze, przede wszystkim tak, nierozliczenie zbrodniarzy, cała ta banda bandytów spod znaku WRON jest chowana przy asyście wojskowej na koszt państwa. To się dzieje do dzisiaj. Wszyscy ci ludzie, którzy w poprzednim systemie spiskowali z ruskimi. Dzisiaj są towarzyszami, kolesiami zza kulis Sejmu, Senatu, obecnie panującego PiSu i udają po prostu, kiedy przychodzą wybory, ubierają się w inne piórka, mówią, rzucają piękne hasła, a co robią na co dzień, to dokładnie widzimy, jaki jest fałsz, obłuda i zakłamanie, wykorzystywanie i okradanie Polaków. No niestety, przegraliśmy Solidarność, po Kiszczakowska Solidarność to byli zdrajcy, którzy ramię w ramię czerwonymi rozkradali Polskę po 89 roku. Dziękuję, miłego dnia.
Dziękuję, miłego dnia. Przegraliśmy, czyli przegraliśmy w żołnierze wyklęci. Przegrali, można powiedzieć, swoją walkę o wolną Polskę. Tak przynajmniej uważa słuchacz, który przed chwilką dzwonił. A co kolejny powie w otwartym mikrofonie? Dzień dobry.
Dzień dobry, Rysiek się kłania.
Dzień dobry, panie Rysiek.
Zgadzam się z tym, że przegrali, ale przegrali, bo przegrać musieli. Nie, że przegrali. No i dobrze, przegrać musieli.
Panie, co znaczy musieli przegrać?
Sytuacja polityczna była taka, że byli od początku na straconej pozycji. I militarna, i polityczna. Ja bym się dziwił Związkowi Radzieckiemu, czy wtedy jeszcze UB, że tuż po wojnie tolerowaliby działalność takich ugrupowań militarnych jak WiN, czy te niby Wojsko Polskie, konspiracyjne Wojsko Polskie, dalsza część Armii Krajowej. To była normalna sprawa, że zniszczyć musieli zostać zniszczeni. Ja osobiście mam do nich stosunek ambiwalentny. Z jednej strony to co, no nawet nie doceniam. Szanuję to, co robili, ale z drugiej strony neguje to, co robili, bo jeżeli gdzieś cały czas się mówi, walczyli o wolną Polskę. Co to znaczy ta wolna Polska? Jak to miała być wolna Polska z 1939 roku, to ja takiej Polski nie chciałem. I nie chciałbym do dzisiaj.
Ale przynajmniej wtedy, lasy. Polska stanowiła sama o sobie, a nie tak jak po wojnie. Była pod butem i pod bezpośrednim wpływem Związku Radzieckiego. Może o taką wolną Polskę
chodziło. Ale żeśmy się rozwijali i społeczeństwo żyło znacznie lepiej niż żyło w okresie międzywojennym. Gdzie niby byliśmy wolni, a wtedy żeśmy byli pod butem żydowskim, niemieckim, angielskim, amerykańskim. Dzisiaj chwalimy Amerykanów, żeby walczyli z bolszewikami w 20 roku. Oni nie walczyli z bolszewikami w 20 roku, mówi tak Lwowa. Oni walczyli w obronie amerykańskiej kampanii naftowej, która doiła naszą ropę. Bez upamiętania. Okres międzywojenny. Na żądanie Amerykanów, Niemców, Anglików władze polskie wysyłały polskie wojsko, żeby strzelało do polskich robotników.
Dziękuję panu.
I ci pochrabowcy dzisiaj są wynoszeni na piedestał, że oni walczyli o wolną Polskę. Jeżeli tak miała być wyglądać wolna Polska, to ja dziękuję za taką wolną Polskę.
Dziękuję. No moglibyśmy jeszcze kontynuować, jaką wolną Polskę sobie nasz słuchacz wyobraża, ale mamy już kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, no to, że dla kogoś Polska roku 39 była gorsza niż ta Polska z 45 roku, to może tak uważać, no ja się w sumie nie dziwię takim głosom. Dla mnie to żołnierze wykręci, to ludzie, którzy pokazali, że jednak czasami może utopijny, ale to pokazali, że to nie szli na kompromisy, jeżeli chodzi o zniewolenie narodu polskiego, zniewolenie Polski, tak? To zupełne zaprzeczenie tego, tej wybiórczej części Solidarności, która się z komunistami później dogadała. Oczywiście za stanowiska, za władzę, za pieniądze. Nie dziwią mnie też takie głosy, że nazywanie ich od bandytów do tej pory, tak jak to robili właśnie komuniści wtedy, bo z tych przyczyn. No niektórzy to robią z przyczyn ideowych, niektórzy to wiążą, nie wiem, z PiS-em, nie wiem dlaczego, a niektórzy po prostu wprost z konotacji rodzinnych, tak?
No, warto pamiętać, że inicjatywę prezydenta Lecha Kaczyńskiego poparł ówczesny parlament i w 2010 roku i od 2011 to święto 1 marca w Polsce mamy.
Mamy, panie redaktorze, tylko praktycznie 30 lat po tak zwanej wolnej Polsce, tak? Po obaleniu tak zwanym komunizmu. Dalej są szkalowani, dalej, ale mówię, no mnie to nie dziwi, no proszę państwa, to świadczy o tym, tak naprawdę, jeżeli ci ludzie takie sądy wygłaszają na temat, że oni byli bandytami, że no, czy to politycy, czy zwykli ludzie, obywatele, niektórzy, no bo to widać, proszę państwa, i dobrze takie sądy wygłaszają, bo to od razu wtedy widać, wiadomo, kto jest za taką prawdziwie wolną Polską, niezależną, suwerenną, a kto jest za Polską postubecką. I to jest jasne dla mnie przekaz i dlatego też mnie nie dziwią takie głosy, bo jednak ta Polska nasza jest podzielana nie PiS i PO, tylko ta Polska właśnie jest podzielana mniej więcej od 45 roku i dlatego tak się właśnie dzieje, takie są głosy niestety.
Dziękuję za pana opinię. Ponad 20 żołnierzy niezłomnych odznaczył wczoraj prezydent Andrzej Duda z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wśród osób, które otrzymały ordery, byli polegli, zamordowani przez bezpiekę oraz żyjący członkowie podziemia antykomunistycznego oraz ich rodziny. Odznaczona została wczoraj m.in. Irena Kamińska razem ze swoją siostrą Teresą Cichowską. Obie udzielały pomocy żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, za co Irena została skazana na 10 lat więzienia. Pani Kamińska mówiła, że jest to odznaczenie, które honoruje całą jej walczącą rodzinę.
To nie jest tylko, uważam, dla mnie, ale dla całej mojej rodziny, która zginęła. Dwa wyroki śmierci dostali. Syn, tata i jeden zamordowany 16-letni brat. I ważne jest dlatego, żeby młodzież wiedziała, jakie mieliśmy czasy i jakie było nasze życie. Trudne. Po prostu my jesteśmy Polacy i dla nich Polska to była wszystko. Nasza ojczyzna.
A co dla państwa uosabiają żołnierze wyklęci i ich postawa? Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. W skrócie powiem, że wszystko co najlepsze w narodzie polskim odbijało się w tych ludziach. Dla mnie ci ludzie, śmierć tych ludzi nie była daremna. Dla mnie to było jak ziarno rzucone w glebę, na której teraz coś wyrasta i zaczynamy zbierać tego efekt. albo można powiedzieć jeszcze inaczej, tak pobudowlanemu, że był to fundament, na którym można teraz budować współczesną Polskę. Gdzie to robimy właściwie teraz?
Dwa lata temu Romuald Szeremietiew wygłosił taką tezę, że bez żołnierzy wyklętych, bez tego zrywu nie byłoby Solidarności. Tak. Wczoraj powtórzył to premier Morawiecki.
Ja to że w ogóle bez stafety takiej pokoleń, tylko jeszcze dwa zdania. Jest to sprawiedliwość oczywiście dziejowa. Byli to bohaterowie mordowani w katowniach ubeckich i sowieckich pod przewodnictwem Sowietów i na wzór sowiecki, bo to było upodlić, gnoić, zabić i wrzucić gorzej jak psa gdzieś, żeby nikt nigdy nie znalazł. Taka to była carska, tak robili z naszymi z powstańcami, tak robili z Polakami cały czas. W latach 30. wywózki i tak dalej, Syberia. W tych lasach, wszędzie tam są kości polskie. Mhm.
No a jak z tą Solidarnością? Bo często jest, mówi się o Solidarności tak, że gdyby nie te puste półki i gdyby nie brak podwyżek, no to być może zrywu Solidarności nigdy by nie było. A niektórzy mówią, że żołnierze wyklęci tak naprawdę stworzyli podwaliny. I powstańcy warszawscy.
Nie zgadzam się oczywiście. Jest to tak zwana swoista sztafeta pokoleń. Teraz w czterech zdaniach. Mhm. Powstanie listopadowe było w 1830. Ludzie, którzy walczyli, byli jeszcze starszymi ludźmi w 1863. Oni przekazywali te idee. W 1863 to jeszcze pamiętam, jak na starych filmach z Piłsudskim tacy dziadkowie siedzieli z długimi siwymi włosami. To była ta sztafeta. A potem po odzyskaniu niepodległości tak zwani Kolumbowie rocznik 1920, oni walczyli w 1944 w powstaniu i byli żołnierzami wyklętymi po wojnie, którzy walczyli o Polskę.
Dziękuję panu.
Potem, jeszcze jedno zdanie, to się skończyło w Solidarności. Potem ci ludzie, którzy walczyli w powstaniu, też działali w Solidarności. To jest swoista sztafeta pokoleń patriotów polskich.
Dziękuję panu bardzo. Za 28 minut będzie 13. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Witam panie doktorze, szanowni radiosłuchacze. Mam jak najbardziej moralne prawo do wypowiadania się w dzisiejszym temacie, ponieważ przyjaźniłem się z panią Marią Fieldorf-Czarską z Gdańska, córką legendarnego generała Augusta Emila Fieldorfa-Mila, najwyższego rangą dowódcy Armii Krajowej straconego przez komunistów po II wojnie światowej, dowódcy akcji likwidacyjnej kata Warszawy Franca Kuczery, która to obiegła wówczas całą okupowaną Europę. O zgrozo, generał Nil został skazany na śmierć przez powieszenie, co jest hańbą dla żołnierza, za rzekomą współpracę z faszystami. No, panie rektorze, ja muszę niestety potwierdzić, czy na szczęście słowa jednego z przedmówców, ponieważ z kilkadziesiąt osób zamieszanych w mord sądowy na generale Nilu nie było ani jednego Polaka. Nawet sędzia o rosyjsko brzmiącym nazwisku Andrzej Fiodorow, autor podręczników do prawa przez cały okres PRL-u, miał ojca Rosjanina, a matkę Żydówkę, czyli według Talmudu był Żydem. Sama pani Maria aż do śmierci powiadała, mojego ojca zamordowali Żydzi. No, przyjaźniłem się też z redaktorem Romualdem Lazarowiczem, wnukiem Klamry, kapitana Adama Lazarowicza, straconego w więzieniu mokotowskim w 1951 roku strzałem w tył głowy, ostatniego dowódcy organizacji Wolność i Niezawisłość, też była druga nazwa, Wolność i Niepodległość. Razem z premierem Mateuszem Morawieckim uczestniczyłem w jego pogrzebie, byliśmy w restauracji Konspira na wstypie i tak dalej. No, panie redaktorze, Maria Fieldorf-Czarska nie identyfikowała się z PRL-em, co chyba oczywiste, ale też nie identyfikowała się po 1989 rokiem z tak zwaną trzecią RP. Aż do śmierci powiadała, moją ojczyzną jest Polska podziemna. I ostatnia wyrażona kwestia. Pan mówił tutaj o 50 tysięcy pomordowanych, tak?
No tak się mówi.
Panie rektorze,
oczywiście są to szacunki.
Encyklopedia Powszechna Polskiej Akademii Nauk z 1992 roku podaje, że samych wyroków sądowych zginęło wówczas 25 tysięcy żołnierzy, tak jak generalnie, samych wyroków sądowych. Ilu zginęło w lasach, ilu zginęło w zasadzkach i tak dalej, i tak dalej. Więc ja podejrzewam, że ta liczba 50 tysięcy jest po prostu totalnie zaniżona, totalnie niedoszacowana.
Dziękuję panu bardzo za pana opinię, a wspomniał pan postać Augusta Fieldorfa Nila. Więcej o tej postaci oraz o wspomnieniach tych, którzy wciąż żyją i jeszcze pamiętają te czasy, mogą Państwo znaleźć na naszej stronie www.zachod.pl. Zachęcamy do lektury, zresztą są tam także sylwetki innych żołnierzy wyklętych, oczywiście tylko wybranych. Kolejny telefon mamy, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No więc na pytanie, czy nie byłoby Solidarności bez żołnierzy wyklętych, odpowiem, że nie wiem.
Nie wiem.
I pan tego nie wie również, panie redaktorze, na pewno. I słuchacze tego
dlatego,
nie wiem.
Dlatego pytamy raczej o państwa odczucia i jakieś przypuszczenia
już,
tej kwestii.
Już mówię o odczuciach. Wiem, że Solidarności nie byłoby na pewno bez Powstania Warszawskiego, bez 56 roku w Poznaniu, 68 roku w Warszawie, 70 roku na Wybrzeżu. Nie tylko w 76 w Radomiu i Ursusie, bez wielu rzeczy, na pewno. Natomiast pamiętam żołnierzy wyklętych koło Jeleniej Góry. Mieszkałem tam od 46 roku, szczególnie 47-48. Napad na Bank Szklarski Poręgie, kara śmierci dożywocie dla braci Pawłowskich, długoletnie więzienie we Wrocławiu na Kleczkowskiej dla jego przyjaciela rodziny. Wspominam ich naprawdę z rozrzewnieniem. Większość była na pewno tych ludzi patriotyczna i bohaterska, bez wątpienia, ale część zamieniła działalność taką piękną, szlachetną, patriotyczną na taki zwykły rozbój, zdobywanie siłą potrzebnych środków do przeżycia. Jako dziecko ja naprawdę bałem się ich, ale i podziwiałem. Niesamowicie, bardzo długo. Obecnie, jak już o tym zresztą mówiłem przed chwilą, generalnie bardzo pozytywnie, ale powiedziałbym, że chyba nie do końca. Po prostu były jednak, trzeba przyznać, dwa oblicza. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękuję za pana wypowiedź. No, przytoczył pan jedną z historii, które są co jakiś czas, pojawiają się mniej czy lepiej, gorzej czy lepiej udokumentowanych na temat tego, że żołnierze wyklęci no, dopuszczali się, mówiąc najdelikatniej, nadużyć, ale pytanie właśnie, czy te jednostki, jak sam przedmówca, słuchacz zauważył, czy oni przekreślają to, co jednak i to, czemu służyła większość działaczy antykomunistycznego podziemia. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja będę mówił w ten sposób. Bardzo dobrze, że ukazujemy chociaż 70 lat za późno prawdziwych Polaków, którzy w sercu mieli Polskę. Nigdy zdrajca tego nie zrozumie i dlatego kontrowersje. Dla nich celem była walka i wolna, suwerenna Polska, która sama o sobie miała decydować. Tego oni chcieli. Nazywanie bandytami tych ludzi przez mocodawców Moskwy również i obecnie jest tragedią intelektualną tych ludzi, którzy to wypowiadają. I zapytam, co komu zrobiła Danuta Siedzikówna Inka, dziecko, malutkie, młoda dziewczyna, co zrobiła, że ci ludzie ją skazali na śmierć? Ale kto ją skazał? Weźmy teraz, już tutaj była mowa na ten temat. Pani Helena Wolińska, potem Brus, Stefan Michnik i tak dalej. Co oni mieli z Polską? Jakie powiązania? Oni przyszli tutaj jako Polin, szukali szczęścia i chcieli się na polskim narodzie wyżyć. Ale to nie temat na dzień dzisiejszy. Ja bym się jeszcze zastanowił nad mało znaną czarną listą UB, gdyż to ona była motorem intelektualnym tych ludzi, co walczyli w lesie. Bardzo mało o tym się mówi, a była grupa i między innymi jednym z ostatnich na tej liście był w roku 60. ksiądz Kazimierz, jak się nie mylę, Kazimierz Michalski. Z Zielonej Góry, znamy lata 60. Tak. No więc cóż można powiedzieć? Powoli w Polsce pojawia się rzeczywista prawda i prawdziwa historia. I tak być powinno. Ale uważam, że wielu z Państwa powinno jeszcze pojechać sobie do Warszawy na Rakowiecką 37 i zwiedzić. To jest możliwość, ja tam byłem, i zobaczyć, jak to wszystko Polaków się traktowało, żeby po prostu tej prawdziwej Polski nie było. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przywracamy pamięć o żołnierzach wyklętych. Tak, o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mówią przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Tomasz Łabuszewski z warszawskiego oddziału IPN podkreśla, że zapomniani żołnierze w pełni zasługują na miano powstańców, chociaż są osoby, które nie chcą ich w ten sposób traktować.
Byli powstańcami, byli jednymi z tych, którzy uczestniczyli w kolejnej polskiej insurekcji. I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ich czyny, ich nazwa funkcjonuje już także w podręcznikach szkolnych. Ale rodzi się pytanie, czy każdy polski nauczyciel zechce o tych naszych bohaterach w sposób właściwy mówić. Mam wątpliwości.
I właśnie o to między innymi pytamy w dzisiejszym otwartym mikrofonie. Przypomnę, co dla Państwa uosabiają żołnierze wyklęci i ich postawa i czy zgadzają się Państwo z taką opinią, że bez niezłomnych nie byłoby kilkadziesiąt lat później Solidarności, która przyczyniła się do zrzucenia z Polski, między innymi z naszego kraju, komunistycznego jarzma. Kolejny telefon, dzień dobry.
Dzień dobry, Marek Sława.
Dzień dobry, panie Marku.
Chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że na sześciu panów co najmniej trzech czy czterech powiedziało, że wszystko przez Żydów. Uważam, że to spore nadużycie i niech się zastanowią, czy nie mówią retoryką Hitlera, bo Hitler wywołując nazizm i całą swoją ideologię oparł właśnie na tym, że wszystko są, wszystkiemu są winni Żydzi.
Tak, tak.
Trzeba się nad tym zastanowić, naprawdę, bo nienawiścią naprawdę nigdy się narodową czy rasową nie zbuduje niczego. I myślę, że wyklęci, o których dzisiaj wspominamy, w ogóle tym się nie kierowali. Oni się kierowali polskim patriotyzmem i poświęcili swoje życie i bez nadziei oddawali życie. Wiedzieli, choć wiedzieli, że nie wygrają, bo wiedzieli o tym. Nawet kiedy wybuchało powstanie warszawskie, to dowódcy wiedzieli, że to powstanie nie ma szans. Ale stawiali wyższe jakieś cele dotyczące honoru i tego, co w naszym narodzie jest niezbywalne właśnie.
A dlaczego tak trudno właśnie niektórych przekonywać? Bo właśnie podnoszą to, że beznadziejność walki świadczy o tym, że no nie warto o beznadziejnych bitwach, beznadziejnych bojach nie warto pamiętać.
Ja uważam, że trzeba też zrozumieć te osoby, które przysięgały, jak to się u nas mówi, na dwa kolory, czyli na biały i czerwony i na ptaka, czyli na orła. Ta ojczyzna nie byłaby biało-czerwona z orłem w koronie, o którą oni walczyli. Trzeba to zrozumieć. Ja wiem, że to jest desperacja. Ja mogę powiedzieć tak, jak Staudinger powiedział. Co białej kości po sprawiedliwości, ale uważam, że ta sprawiedliwość się należy. A jednocześnie mówię, proszę nienawiścią nie pałać, bo do Żydów, bo to właśnie przewinęło się kilka razy, że u nas zawsze jest wszystkiemu winien Żyd, cyklista i tak dalej. Może kiedyś wyrośniemy z tych. Pozdrawiam.
Pozdrawiam również. Za 18 minut 13 i mamy kolejnego słuchacza. Przypomnę tylko, że czekamy także na komentarze w internecie na www.zachod.pl, a także na fanpage'u Radia Zachód na Facebooku. Dzień dobry. Kogo witamy?
Dzień dobry. Witam serdecznie. No, chciałbym tylko powiedzieć, że pamięć i jeszcze raz pamięć. Czyli według mnie trzeba o tych żołnierzach wyklętych pamiętać. No powiem tak, wczoraj na jedynce był bardzo dobry film. Wyklęty. Prawdziwa historia Franciszka Józefczyka, tak. Pseudonim Lolo, który ujawnił się po wojnie i później z tego, jakie miał konsekwencje. Naprawdę dobry film. Więc myślę, że tutaj jest też duża rola szkoły. Ja myślę, że u nas jest to w szkole bardzo słabo na tą sprawę wyklętych, jeśli chodzi o historię. Jest mało czasu temu poświęcony. Myślę, że to trzeba upowszechniać i duży nacisk kłaść. I tak jak tutaj jeden z rozmówców powiedział, nie można szukać wrogów. Wiem, że całe życie w Polsce naciska, co złego to robili Żydzi, ale rzeczywiście powinniśmy z tego wyrosnąć. I mimo, że całe to środowisko powojenne, służba bezpieczeństwa i tak dalej, to rzeczywiście byli ludzie przywiezieni. Wiadomo, że z Rosji dużo było tam Żydów, ale myślę, że już czas o tym zapomnieć. No ja tu dziś byłem w szoku, jak pan ze Szprotawy Krzysztof się wypowiadał. Nigdy się z nim nie zgadzam, a dzisiaj się zgadzam. No to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Myślę, że po prostu powinniśmy im oddać cześć i pamięć, bo to byli wyjątkowi patrioci. i takich nam na dzisiejsze czasy potrzeba. To by było tyle.
Dziękuję za pana głos. Otwarty mikrofon, jak państwo słyszą, program na żywo, pełen niespodzianek. A dziś, przypomnę, rozmawiamy i pytamy państwa o państwa stosunek do tego, co robili, jakie postawy wobec komunistycznego reżimu przyjmowali żołnierze wyklęci. A wszystko w związku z obchodzonym wczoraj w całym kraju Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień dobry.
Halo?
Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chylę czoła wobec wszystkich tych, którzy walczyli o wolną Polskę, o taką Polskę, jaka jest dzisiaj. O taką Polskę, jaka jest dzisiaj. I naprawdę jeszcze raz chylę czoła przy tymi cichoczynnymi, przy tymi, którzy naprawdę coś chcieli dla ojczyzny. Czy pan oglądał, chciałem powiedzieć, wczorajszy film Wyklęci?
Ja go oglądałem już dużo wcześniej.
Tak, ja oglądałem go, wstydzę się, bo mam 70 parę lat. Że po raz pierwszy go to teraz oglądałem.
Znaczy, to jest film z 2017 roku, także nie ma się czego. To jest film, który powstał w 2017 roku, także nie ma się czego.
Tak, żeby nam czas nie uciekał, bym chciał. W każdym razie przeżyłem ten film. My mówimy, że oni byli mordercami. Panie redaktorze, nie mówię, że może nie znalazły się jakieś tam czarne owce, bo zawsze tak może być, ale nie zapomnijmy, że oni się musieli wyżywić. Oni mieli rodziny na stanie, oni musieli im zabezpieczyć jakieś jedzenie. Mało tego, oni w lesie byli, ich rodziny byli maltretowane, prześladowane. Oni co przeżyli? Katergę przeżyli. I dlatego nie dziwię się, że gdzieś jakiś napad był nieludzki, ale to może być był i uzasadniony. I na końcu jeden z panów, któryś tam mówił, że mogli być to ubecy. Jak się wczoraj zakończył ten film? Prawda? Dwóch ubeków było na dwóch. Był ten cały szef tej nazwijmy to, jednostki wojskowej, co się ukrywała i później kto na kogo napadł. Właśnie tam i ja liczę się z tym, że wielu, wielu było podstawionych, tak jak w Solidarności ubeków, tak jak i tu. Niektórzy, mogę jeszcze powiedzieć?
Tak, ostatnie zdanie, bo kolejny
słuchacz.
Znaczy,
ja bym powiedział tak, że winne jest koło temu też i okrągły stół, że nie rozliczyliśmy tych wszystkich. Sprzedaliśmy prosto Polskę tak, że oni mieli swoje, my mieli swoje. I to się wszystko do dzisiaj mści. Jeszcze raz, chylę czoła. A ty, halo?
Tak, tak, tak.
I proszę pana, jak był wczoraj wywiad z jedną z pań.
Już musimy naprawdę kończyć ostatnie słowo.
Lewicy, która powiedziała, że po co oni w tych lasach siedzieli? Oni mogli wyjść. To są zdrajcy. Ja bym jej się radził namyśleć i pytać się, czy ona jest zdrowa umysłowo.
No świadomość, dziękuję. Świadomość historyczna wielu posłów, myślę, że pozostawia wiele niestety do życzenia. Za 13 minut godzina 13 i kolejny telefon mamy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy wszystko potrafię powiedzieć, bo tych spraw jest tak wiele, ale chciałbym powiedzieć o dokumentach. Ci wyklęci i walczący o Polskę to posiadali w swoich zasobach wiele, wiele dokumentów o tym mówiących. Mieli dokumenty takie, z których wynikało, że zasłużyli się o nadanie krzyża Virtuti czy odznaczenia Virtuti Militari. Był taki okres, kiedy ci wyklęci palili swoje dokumenty, całą dokumentację w obawie przed tym, że może ona posłużyć do skazaniu ich. Byli tacy, którzy uratowali się dzięki temu, że przyszli po takich ludzi i ich nazwisko rozróżniło się tylko jedną literą. Temu człowiekowi darowano życie, bo właśnie ta jedna literka uratowała mu życie, a nazwisko zostało podane przez jakiegoś kapusia. Dziwię się, że niektórzy ciągle walczą o powrót do tych granic, które zostały i tych sposobów rządzenia i współżycia, które zostały ustalone w lipcu 1944 roku PKWN. Nie dziwię się tym, że niektórzy nadal się boją mówić o czymkolwiek, ponieważ kiedyś za wspomnienie Katynia to szło się za kratki natychmiast. Wystarczy tylko cokolwiek wspomnieć o Katyniu, to lądowało się na dołku. Do takich rzeczy, do powrotu, do takich rzeczy nie możemy dopuścić. A co się dzieje, to wystarczy popatrzeć na obrady Sejmu, takie jak na przykład były dzisiaj, kiedy premier Mazowiecki nawiązuje do współpracy walce z koronawirusem, które prawdopodobnie toczy, no to niektórzy bili brawo, a niektórzy odwracali się.
No niestety, ja też oglądałem chwilkę tę debatę, w cudzysłowie, bo chyba na miano debaty, to tak do końca to nie zasługuje na temat koronawirusa, no tak z pewnym przeświadczeniem, że to jest jednak kampania prezydencka, która się w ławach sejmowych odbywa. Pan Bogusław komentuje na Facebooku, tak, projekt ustawy o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych złożył prezydent Lech Kaczyński, a podpisał prezydent Komorowski. Panie Bogusławie, bardzo dokładnie to powiedziałem i wytłumaczyłem w którejś minucie audycji, że Sejm ten projekt przyjął, no a później w naturalny sposób podpisał go prezydent Komorowski, tak, że od 2011 roku mamy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych właśnie 1 marca. Czekamy na Państwa komentarze w internecie, na Facebooku, a także oczywiście telefoniczne. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, towarzysz Adam Zgorzowa. Chciałem od razu powiedzieć, że bardzo mnie to cieszy, że w końcu po tych latach daje się odznaczenia ludziom, którzy ratowali również żołnierzy Armii Krajowej. Z reguły to daje się ordery tym zasłużonym, którzy ratowali tych spod Gwiazdy Dawidowej. I tych orderów było już za dużo. Myślę, że teraz pan Andrzej Duda w końcu przyjdzie po razem do głowy, zacznie dawać Polakom, którzy ratowali rzeczywiście również żołnierzy Armii Krajowej. Natomiast prawda jest to, że w Urzędzie Bezpieczeństwa bardzo dużo było żydowskiego pochodzenia albo Żydów z czystego pochodzenia, takich jak między innymi brat przyrodni Michnika, ojciec Cimociewicza, czy też...
No bardzo dużo, bardzo dużo, co nie przesądza i tutaj absolutnie jest niedopuszczalne przypisywanie jakiejś konkretnej nacji odpowiedzialności. No dobrze, to są fakty, tylko też... fakty trzeba ważyć się też, a nie liczyć.
Tak, było ich bardzo dużo procentowo, czyli więcej jak 50%. Tak samo jak ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego, też można, że ma nazwisko rodowe Stolzmann. I teraz panu powiem jeszcze taką rzecz, że trzeba koniecznie sprowadzić na przykład takiego Michnika tutaj ze Szwecji, żeby się stało sprawiedliwość dziejowa. Natomiast czy żołnierze wyklęci przyniesie do tego, że Solidarność powstała? Na pewno tak, a podpisał ustawę o związkach zawodowych Solidarność Edward Gierek, gdy abdykował w 1980 roku, bo on oddał władzę i podpisał wtedy właśnie zgodę na wolne związki Solidarność, gdzie w stanie wojennym był przecież aresztowany i internowany. I to miał tyle powiedzieć.
Dziękuję panu bardzo. Na naszej stronie internetowej zachod.pl znajdą państwo wywiad z majorem Stanisławem Szuro, obecnie 98-latkiem, który mówi o tym, że przeżył 3 obozy koncentracyjne, ale to w komunistycznym więzieniu czekał na śmierć. I jak mówi w tym wywiadzie, wtedy po raz pierwszy żałował, że nie ma przy sobie cjanku. Tak mówił major Stanisław Szuro, żołnierz podziemia antykomunistycznego. Na pytanie o to, jak wyglądał jego proces w komunistycznej Polsce, odpowiedział tak. Proces był w Krakowie. Przewodniczącym sądu był tak zwany krwawy Julek Julian Polan Harasim, prokuratorem Henryk Ligenza. Po przesłuchaniach na salę pozwolili wejść każdemu, kto chciał. W związku z tym zjawiły się także nasze rodziny. Harasim był w cudzysłowie dżentelmenem. Mówił: panowie milicjanci, usiąść sobie z tyłu na krzesłach, niech siedzą goście. I co dalej?
Jako któryś tam z kolei zaznawałem. Pytanie, co przeciw rządowi oskarżony występował? Nie występowałem przeciw rządowi, bo ja tego rządu, co tu jest, to nie uznaję. A jakie pan? No, polski rząd emigracyjny w Londynie. No i od tego się zaczęło. Przyznaję się do akcji, do winy. A więc do czynów się przyznaję, a do winy nie. Dlaczego? Bo to, co robiłem, w moim pojęciu nie popełniałem winy. Podobnie zeznawało zresztą większość z nas. Wyrok się dostaje tak ratami. Wychodzimy. Ja już wiedziałem, że nie, za przynależność powiedzmy 10 lat. Za ten napad tyle lat. Za ten tyle. I wreszcie za udział w wykonaniu wyroku śmierci, kara śmierci, wreszcie ogólny wyrok śmierci. Czytali to, czytali, gdzie skończono. No i wreszcie kara śmierci.
Pan Stanisław Szuro miał jednak to szczęście, że objęła go amnestia i mógł się ze wszystkimi tą historią podzielić, ale w dalszej części wywiadu był pytany o to, jaki stosunek był społeczeństwa ówczesnego do żołnierzy, którzy wychodzili z komunistycznych więzień. I Stanisław Szuro odpowiada tak. Ten stosunek był różny, na ogół sympatyczny. Niektórzy nawet podchodzili do nas z entuzjazmem, takie młode chłopaki. Natomiast byliśmy też obywatelami drugiej klasy. Mogliśmy pracować nieraz nawet odpowiedzialnie, ale za szczyty brał zawsze ktoś inny. Kolega kierował budownictwem jakiegoś osiedla. Mówił, to bardzo odpowiedzialna praca. Wytępiłem paru, co kradli ponad normy, ale nagrodę to nie ja odebrałem, tylko ten, który gdzieś tam niby dyrygował. Byliśmy jak muły robocze. Cały wywiad z majorem Stanisławem Szuro na naszej stronie www.zachod.pl. Tymczasem odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bernard. Panie redaktorze, ja zadam pytanie, bo tu padły cyfry, że ponad 50 tysięcy tych żołnierzy wyklętych, niezłomnych zginęło. A z drugiej strony ile?
To znaczy z drugiej strony? Ma pan na myśli kogo?
No SB, UB, co to było? No. No jaka to była sens tej walki? Panie redaktorze, no to... zadam drugie pytanie.
Dobrze, ale ja bym wolał jednak, żeby pan nie zadawał pytań, dobrze, tylko żeby pan odpowiedział na pytanie, które postawiliśmy.
Czy w Czechach, czy w Austrii, bo tam byli też pod Rosjanami, Czesi, Austriacy byli do 50 lat pod tym, byli żołnierze niezłomni wyklęci? Nie było. Czy te narody są mądrzejsze od Polaków?
No,
my
byli,
tylko szczycimy się klęskami.
Byli,
chwalimy
byli.
Się,
muszę pana...
No to jest bezsens, panie redaktorze. Odzyskanie w 89 roku wolności to nie zawdzięczamy powstaniu warszawskiemu ani innym żołnierzom wyklętym, tylko temu, że Reagan nakręcił wyścig zbrojeń, którego nie wytrzymali Rosjanie, obniżył ceny ropy. I wyzwoliły się kraje Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. A tam nie było powstań typu warszawskiego. Mhm. Panie redaktorze, nie ściemniajmy tej historii, nie zaciemniajmy, bo to zakłamujemy się sami sobie. No, tyle.
Dziękuję. Dziękuję. Pytał pan o to, czy było podziemie antykomunistyczne w takich krajach jak Czechy. No oczywiście, że tak. I polecam chociażby sięgnięcie i zbadanie postaci księdza Toufara. To tak a propos działalności antykomunistycznej. A to nie jest jedyna, zapewniam pana, postać, która wśród Czechów aktywnie walczyła z komunizmem. Za 3 minutki będzie godzina 13:00. Będziemy kończyć już dzisiejszy otwarty mikrofon, bo trzeba zrobić miejsce dla najświeższych wiadomości z kraju, ze świata, no i oczywiście z lubuskiego. Marek Poniedziałek, dziękuję za wszystkie głosy i zachęcam do pozostania z nami w Radiu Zachód, a komentować w dzisiejszym temacie otwartego mikrofonu można oczywiście nadal na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Do usłyszenia.